Chciałbym dzisiaj kontynuować ten pierwszy w sumie temat tego, co w naszym zborze planujemy wprowadzić, a to jest ta ścieżka wzrostu. O, dzięki Andrzej, super jesteś. Ścieżka wzrostu naszego kościoła, polski kościół pełny Ewangelii tutaj w Toronto. Wiecie, że ten kościół powstał dlatego, że Bogu się tak podobało. Wiecie, że on powołał kościół, powołał liderów, powołał ludzi i praca, która była wykonywana przez lata, niesamowita jest błogosławiona. Praca, która jest wykonywana dzisiaj, jest błogosławiona. I wiecie, że to, co najlepsze, to jeszcze Bóg ma dla nas i to jest jeszcze przed nami. Czy wierzycie w to? To, co najlepsze, to Bóg ma jeszcze dla nas przed nami. Więc chciałbym, tak jak mówiłem, chcę, żeby to było jak najprostsze. Nie chcę, żeby ktokolwiek się gdzieś tam może zagmatwał w tym, co to wszystko znaczy, co to jest. Po prostu chcemy w naszym kościele stworzyć takie nauczanie, ścieżkę wzrostu dla ludzi, którzy są nowi do kościoła, do naszego zboru, ale myślę, że rozważamy teraz te proste, podstawowe rzeczy, dlatego że wielu z nas musi to sobie odświeżyć. Wszyscy musimy sobie to odświeżyć. Czyli kim jesteśmy? Do czego nas Bóg powołał? Nasze wyznanie, nasza strategia Kościoła, nasza struktura, jak jesteśmy zbudowani, jest to wszystko ważne. Więc tak tylko dla odświeżenia, oczywiście jest to pierwsze kazanie, drugie kazanie, część druga pierwszego kazania, o tak. Druga część pierwszego kazania, czy nauczania na temat właśnie podstaw wiary, ale podstaw naszego Kościoła. Myślę, że każdy z nas powinien to wiedzieć. Może tak się stało i było, że już jesteś w tym zborze wiele, wiele lat i może nigdy nie słyszałeś podstaw, na czym ten nasz Kościół polega, jak jest zbudowany, w co wierzymy. Jesteśmy Kościołem zielonoświątkowym. Wierzymy w moc, działania moc Ducha Świętego. Wierzymy, że Pan jest Bogiem, który uzdrawia. Amen? On uzdrawiał, ale kochani, on dalej dzisiaj uzdrawia i może uzdrawiać. Jesteśmy Kościołem, który wierzy w moc działania Ducha Świętego. Wierzymy w to, że kiedy Duch Święty stąpi na człowieka, jest to, co nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Człowiek mówi innymi językami. Jest to duchowa głębia, duchowa sprawa. Są to bardzo, bardzo istotne, ważne rzeczy dla istnienia naszego Kościoła. Są kościoły, które w to nie wierzą. Czy wiedzieliście o tym? Nie wierzą w to i wierzą w inne rzeczy. My patrzymy na Biblię i Biblia, dzisiaj też o tym będziemy mówić, o naszych doktrynach. Jedną z tych doktryn jest właśnie Biblia i co wierzymy, jeżeli chodzi o Biblię. Nasze doktryny, nasza wiara jest zbudowana na Biblii. Biblia jest autorytetem i budujemy wszystko, co w naszym kościele jest, budujemy na autorytecie Słowa Bożego. Nie na niczym innym. Mamy inne drogowskazy, czy inne jakieś rzeczy, które nami również rządzą, na przykład konstytucja, czy jakieś, ale konstytucja wyszła z Biblii. Biblia jest podstawowym autorytetem w naszym wyznaniu, w naszej wierze. Kochani, więc chciałbym, jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy je do listu do Efezjan, drugi rozdział. Jeszcze raz przeczytamy sobie ten urywek. Dlatego, że jest to ważne. Jesteśmy kościołem, który się spotyka, tak jak żeśmy mówili, co tydzień. Mamy nabożeństwa niedzielne. Zaczynamy o godzinie 11:30. Cieszę się, że tak wiele osób było dzisiaj, nawet przed 11:30. Nawet podeszła do mnie jedna osoba, powiedziała, no myśmy sobie postanowili być tutaj o 11:15 i byliśmy. Ale również ta osoba dodała, nie obiecuję, że tak będzie co niedzielę. No i później musiałem sobie z tym poradzić. Oczywiście jest to w żartach, ale jest to ważne, żebyśmy się spotykali. Po pierwsze, żebyśmy się spotykali. Jest to ważne, żebyśmy się spotykali i byli na czas. Jest to istotne. Czy mogę usłyszeć amen? Nie mówię tego i nikt nie mówi tego, żeby tutaj karcić jeden drugiego, absolutnie, ale żebyśmy się zachęcili do tego, żebyśmy przychodzili na czas. Jest to ważne. Amen. Jest to ważne, żeby przyjść z takim przygotowanym sercem. Wiecie, zgadzam się z tym, że przychodzimy na nabożeństwa i potrzebujemy otrzymać od Boga. Czy zgadzacie się z tym? Potrzebujemy otrzymać od Boga. Ale pewne również przygotowanie duchowe musi się odbyć w domu, kiedy nikt nas nie widzi. Do tego, żebyśmy, kiedy przyjdziemy na nabożeństwo, czy na spotkanie, czy w niedzielę, czy w środę, czy na grupę domową, cokolwiek, żebyśmy byli już przygotowani, żeby otrzymać od Pana. Wiecie, przychodzimy, żeby otrzymać od Pana, ale również, żeby jeden drugiego błogosławić. Kiedy przychodzimy i się spotykamy, jesteśmy całkowicie wypompowani, opróżnieni i tylko zawsze przychodzimy w celu, żeby się napełnić, to jest to... Z pewnym czasem następuje pewna dysfunkcja, bo każdy z nas powinien przyjść już pełny Ducha Świętego i gotowy do tego, żeby usłużyć jeden drugiemu. A Bóg będzie nas dalej budować. W tym naszym chodzeniu za Bogiem polega to na tym, że nie wracamy z niedzieli, nie wracamy z powrotem gdzieś tam na jakieś miejsce, gdzie byliśmy tydzień temu. Wzrost polega na tym, że z tygodnia na tydzień, z niedzieli na niedzielę idziemy dalej, idziemy głębiej, idziemy wyżej. Wzrastamy, ścieżka wzrostu. Na tym to polega. Więc spotykamy się co niedzielę, jesteśmy ludźmi, rozmaici ludzie z różnych środowisk, z różnych rodzin. Każdy z nas ma inną przeszłość. Prawda? Każdy z nas ma inną przeszłość. Łączą nas pewne rzeczy, jesteśmy rodziną. I Polski Kościół Pełnej Ewangelii w Toronto jest rodziną. Amen? Wiecie, jak każda rodzina, żadna rodzina nie jest doskonała. Prawda? Żadna rodzina nie jest doskonała, ale myślę, że my jesteśmy dobrą, zdrową rodziną i łączą nas wiele rzeczy, ale podstawowe rzeczy, które nas łączą, to jest po pierwsze nasze zbawienie. Nasze zbawienie jest tym łącznikiem, który mamy. Stajemy się braćmi i siostrami. Dzisiaj też na The Branch o tym mówiłem u nas jest to też przyjęte. Zwracamy się często do siebie bracie, siostro. Polega to na tym, że jesteśmy rodziną, ale wiecie, nie może to być tylko gdzieś tam jakiś tytuł czy jakieś okazanie szacunku drugiej osoby, bracie czy siostro. Znaczenie tego jest o wiele głębsze. Oczywiście używamy tego zwrotu bracie, siostro, jak na przykład młodsza osoba się zwraca do starszej osoby z szacunkiem, więc w naszej kulturze jest tak, się zwracamy w kościołach bracie, siostro. Nie jest to określone, że to jest mus i tak musi być, ale często ludzie używają tego zwrotu bracie, siostro do określenia szacunku. Ale jeszcze raz, głębia tego zwrotu, bracie, siostro, jest tak o wiele głębsza niż tylko zwrot jeden do drugiego. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy połączeni tym samym ojcem. Jesteśmy połączeni tym samym celem w naszym życiu. Więc o takich rzeczach chciałbym mówić i nawiązywać. Więc tak, nasze zbawienie nas łączy. Również nasze wyznanie. Jesteśmy rodziną, bo wyznajemy te same rzeczy. To samo wyznanie. Mamy wiarę. Również strategia nas łączy i również struktura. Jeżeli chodzi o zbawienie, to zaraz przypomnę, o czym żeśmy mówili, ale przeczytajmy Efezjan 2 od pierwszego wersetu. Paweł pisze, mówi jak do Efezjan, kim byli. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci grzechu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni, On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jest tak wiele prawd zawartych w tym urywku Słowa Bożego. Nie wiem, ile kazań można by było wygłosić z tych pierwszych 10 wersetów 2 rozdziału Efezjan. Mówimy o zbawieniu, mówiliśmy o zbawieniu. Byliście martwi z powodu swoich upadków. Bóg was z tego wyrwał. Żyliście w nieuwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Kochani, targały nami żądze ciała. Niektórzy z nas jeszcze to pamiętają. Bo może to nie było tak dawno. A może nawet to już było tak bardzo, bardzo dawno, ale ty nigdy tego nie zapomniałeś. Jakimi żądzami targały. Jakie żądze targały twoim ciałem? Pragnienia, pomysły. I jesteś tak bardzo Bogu wdzięczny, że już tego nie ma. Że te pragnienia, te pomysły, te żądze już nie rządzą tobą. Biblia mówi, Paweł pisze, byliśmy warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali, ale on nas wyrwał. Wiecie, niesamowitą myślą jest to, że wiecie, że ta moc, która wskrzesiła Pana Jezusa z martwych, żyje dzisiaj w tobie. Nie wiem, czy możemy to pojąć. Ta moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, dzisiaj ona jest obecna w tobie, jeżeli oddałeś się Bogu. Więc nie jesteśmy pokonani, jesteśmy zwycięzcami. Nie jesteśmy ludźmi, którzy są gdzieś tam pokonani przez sytuację, czy przez finanse, czy przez cokolwiek. Jesteśmy zwycięzcami. Bo ta moc, która wskrzesiła Chrystusa, ona również w nas żyje. Ona żyje w nas i to jest proces takiej regeneracji. Regeneracja jest aktem Boga, poprzez który On właśnie pokazuje takie Boże życie. Te martwe serca, które były martwe, teraz są żywe. Jest to piękne. Więc tak, żeby tylko sobie odświeżyć, łączy nas zbawienie. Jak to wygląda? Przytoczyłem przykład tych złoczyńców z lewej, z prawej strony Chrystusa, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, kiedy ten jeden oddał się Bogu, Jezus powiedział, jeszcze dzisiaj będzie ze mną w raju. Nie miał on szansy, nie miał on drugiej, trzeciej szansy, żeby zejść z krzyża i żyć sprawiedliwym życiem. Jezus powiedział, dzisiaj będziesz. wyznanie wiary. Jak to wygląda? Musimy się przyznać, przyznaj, że żyłeś daleko od Boga. Jeżeli się nigdy nie oddałeś Bogu, przyznaj się, że żyjesz daleko od Boga. I że Bóg nie był pierwszy na twoim miejscu, ale pragniesz Jego przebaczenia, wybaczenia twoich grzechów. Uwierz, że Jezus umarł, aby zapłacić za twoje grzechy i zmartwychwstał i On dzisiaj żyje. Amen. Chrystus dzisiaj żyje. Przyjmij darmowy dar zbawienia. Nie próbuj na niego zapracować, zasłużyć. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Myślę, często my jako ludzie mamy to w sobie, że z tego, co osiągnęliśmy, to się chlubimy tym. Bóg nie chciał, żeby zbawienie było jedną z tych rzeczy. Bóg chciał, żeby zbawienie było darem. Również musisz zaprosić Jezusa do swojego życia, żeby się stał Panem. Jeżeli Jezus się stanie Panem twojego życia, On wtedy będzie rządził twoim życiem. Kiedy osoba przychodzi i mówi, Panie, rządź moim życiem, jestem dzieckiem Bożym, ta osoba mówi, że Jezus rządzi jego życiem, czy jej życiem. Więc nasze zachowanie jest inne, nasza mowa jest inna, nasze cele są inne, wszystko się zmienia. Bo Jezus jest Panem naszego życia. Taka osoba musi wzrastać. I ten wzrost, tak jak żeśmy mówili, następuje, tak, krok po kroku. Krok po kroku. I ten wzrost następuje właśnie w Kościele. Jesteśmy tutaj, aby właśnie pomóc w tym rozwoju, w tym wzroście. Biblia mówi, że istnieją dwa obrzędy i o tym też mówiliśmy. Na pewno pamiętacie, tylko chcę nam to odświeżyć. Dwa obrzędy. Jest to chrzest wodny i pamiętacie, jaki drugi obrząd? Wieczerza Pańska. Dwa obrzędy, więc Jezus podał nam przykład tego, aby się ochrzcić. Jezus nie był ochrzczony ku temu, żeby był zbawiony. Jezus był doskonały. Jezus wydał to publiczne, było to takie publiczne wyznanie, że idę za Bogiem. Wkraczam do służby. Chrystus nam to nakazuje. I również chrzest pokazuje, że tak naprawdę wierzymy. Zachęcam ludzi, którzy się oddają Bogu, zawsze zachęcam, żeby nie zwlekać, nie czekać rok, dwa, trzy, pięć, żeby się ochrzcić, bo w Biblii widzimy, że chrzest następował zaraz po zbawieniu. Kiedy człowiek jest zbawiony, kiedy oddaje życie Bogu, następuje później chrzest wodny. Więc jest to ważne, jest to potrzebne. W Dziejach Apostolskich to widzimy, mówiliśmy o wielu pytaniach, mówiliśmy i też przystępowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej w tamtym tygodniu. Mówiliśmy o tym, że to jest prosty czyn, że Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i złamał. Jest to pamiątka. Jest to czyn, pamiątka, jest to symbol i jest to wyznanie wiary również. Bóg zawsze chce, żebyśmy wyznawali naszą wiarę. Jemu na tym zależy. Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy zakończyli tę pierwszą część tej ścieżki wzrostu. Jest to deklaracja wiary Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii. Jaki jest nasz cel? Dlaczego tutaj jesteśmy? Wizja. Istniejemy, aby zobaczyć, aby zrobić wszystko, co możemy, aby wszyscy ludzie zwrócili się do Boga. Aby stali się pełnymi, oddanymi naśladowcami Chrystusa. Dlatego istniejemy. Jest to naszą wizją. Chcemy zobaczyć naszych rodaków tutaj w Toronto. Ale kochani, prawda jest taka, że nie tylko rodaków. Wszystkich. Tutaj w sąsiedztwie naszym jest masa ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Amen? Więc istniejemy, naszym celem jest, aby przyprowadzać Jezusa do Boga, przyprowadzać ludzi do Jezusa i aby stali się w pełni oddanymi naśladowcami Chrystusa. I chciałbym podać takie podstawowe 7 doktryn, które wierzymy. Ci z was, którzy jesteście członkami naszego zboru, to wiecie o tym, są one zapisane w naszej konstytucji. Pierwszą doktryną jest to Bóg Ojciec. Wierzymy, że Bóg jest stwórcą, Bóg Ojciec jest stwórcą i władcą wszechświata. Wierzymy, że On wiecznie istniał, nie miał początku i nie ma końca. Wierzymy, że On wiecznie istniał w 3 osobach. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Znany jako Święta Trójca. Wierzymy w Świętą Trójcę. Te 3 osoby są równe i są jednym Bogiem. Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jest równy Ojcu. Jezus żył bezgrzesznym życiem ludzkim. Również to jest naszą doktryną, w to wierzymy, że On żył bezgrzesznym życiem ludzkim i ofiarował siebie jako doskonałą ofiarę za nasze grzechy i za grzechy wszystkich ludzi, umarł na krzyżu. Nie tylko umarł na krzyżu, ale powstał z martwych po 3 dniach, aby zademonstrować swoją władzę nad grzechem i śmiercią. To jest nasz Jezus. Jezus tego dokonał. Duch Święty jest równy Ojcu i równy Synowi Bożemu. Jest obecny tutaj, teraz na świecie. Bóg Ojciec jest w niebie. Syn Jezus Chrystus jest w niebie, po prawicy Ojca. A Duch Święty jest obecnie na świecie, aby uświadamiać ludzi o tym, że tak bardzo potrzebują Jezusa Chrystusa. Tak bardzo potrzebują zbawienia. Więc dla mnie to jest niesamowicie dobrą wiadomością, dlatego że za każdym razem, kiedy głoszę Ewangelię, kiedy rozmawiam z kimś jeden na jeden, wiem, że to nie jest tylko suche przesłanie informacji. To nie jest tylko są suche wiadomości. Te wiadomości mają moc, one są żywe, mają życie. To jest Słowo Boże i kiedy głosisz Ewangelię komuś, to wiesz, że Duch Święty przekonuje tą osobę, jak bardzo ta osoba potrzebuje Jezusa. Nigdzie nie pisze, że Duch Święty przekonuje, jak bardzo osoba potrzebuje Kościoła czy społeczności. Kościół jest niesamowicie ważny i społeczność jest niesamowicie ważna, ale Kościół i społeczność nie zbawiają, tylko Jezus Chrystus zbawia. I kiedy Jezus Chrystus zbawia, wtedy osoba powinna, musi przynależeć do Kościoła. Być w Kościele żywym. Duch Święty jest obecny i nawet wierzący w Nowym Testamencie nieustannie byli zapraszani do tego, aby byli napełnieni Duchem Świętym. Dzieje 1, werset 4 i 5, Efezjan 5, 18. Duch Święty daje chrześcijaninowi siłę do życia. Czyż nie jest to wspaniałe, że Duch Święty daje ci siłę do życia. Na co dzień możesz czerpać z tej siły, z Ducha Świętego. Również Duch Święty daje zrozumienie duchowej prawdy. Duch Święty daje zrozumienie duchowej prawdy w twoim życiu. Duch Święty również cię będzie prowadzić. Jako chrześcijanie staramy się żyć codziennie pod Jego kontrolą. Amen. Żeby Duch Święty nas prowadził, żeby miał kontrolę nad naszym życiem. Galacjan 5, 22. Owocem zaś Ducha jest... Wszyscy znamy to, prawda? Owoce Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość. Osoba, która jest prowadzona przez Ducha Świętego, będzie miała miłość do ludzi wokół niej. Będzie miała radość w swoim życiu. Będzie miała, ta osoba będzie miała pokój w swoim życiu. Pokój. Również wymieniona jest cierpliwość. Nie będę się pytać, ilu z nas potrzebuje cierpliwości. Myślę, że każdy z nas potrzebuje cierpliwości, ale wiecie, jak zdobywamy cierpliwość? Jak człowiek nabywa cierpliwości? Przez sytuacje w życiu, które wymagają cierpliwości. Często chcemy przeskoczyć sytuację w życiu, a już, Panie, daj mi cierpliwości. Już chcę tą cierpliwość mieć. Tak, Bóg może ci dodać cierpliwości, ale kiedy chcesz się uczyć cierpliwości, musisz być w sytuacji, gdzie sytuacja wymaga cierpliwości. Żyjemy w czasach, gdzie firmy próbują wyeliminować cierpliwość, czyli chcesz coś iść kupić, od razu kupujesz. Chcesz coś iść kupić, nawet nie musisz iść. Z domu sobie kupisz, przywiozą ci do domu. Kiedyś trzeba było czekać. Dzisiaj też trzeba czekać, jeżeli gdzieś tam za oceanu coś zamówisz, nie? Ale możesz mieć w ten sam dzień, ci mogą przywieźć. Ale Paweł pisze, że owocem zaś Ducha jest cierpliwość. Również jest uprzejmość. Bądźmy uprzejmi jeden do drugiego. Uprzejmość. Dobroć. Wierność. Łagodność. To są owoce Ducha Świętego. Powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Jeżeli będziemy rządzeni przez owoce Ducha Świętego i owoce Ducha Świętego będą obfitować w nas i Duch Święty nam to umożliwia. Również naszą doktryną jest, co wierzymy w Biblię. Biblia jest dla nas Słowem Bożym. Została napisana przez autorów, przez ludzi pod nadprzyrodzonym prowadzeniem Ducha Świętego. To byli ludzie, którzy kiedy pisali, byli całkowicie pod prowadzeniem Ducha Świętego. Każde słowo w Biblii jest w Biblii dlatego, że Bóg chciał, żeby ono było w Biblii. Nie ma ani jednego słowa tutaj na stronach tej Biblii, którego Bóg gdzieś tam przez pomyłkę może się wkradło. Nie. Autorzy byli natchnieni przez Ducha Świętego, żeby napisać to, co Pan, to, co Bóg chciał powiedzieć swojemu stworzeniu. Biblia jest najwyższym źródłem prawdy dla nas, w naszej chrześcijańskiej wierze i dla naszego życia. Jest to najważniejsze źródło prawdy. 2 Tymoteusza 3:15. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tutaj w polskim Kościele Pełnej Ewangelii dążyliśmy i dążymy i dołożyliśmy wszelkich starań, aby Biblia była naszym ostatecznym autorytetem. Nie ma innego autorytetu. Biblia jest autorytetem. Słowo Boże jest najważniejsze. W co wierzymy, jeżeli chodzi o człowieka? Człowiek był stworzony na duchowy obraz Boga, aby w charakterze ludzie byli tacy jak On. Abyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni. Pamiętacie tą pieśń? Chcę do Ciebie podobnym być. Niektórzy z nas znają, nie? Pamiętacie? Kto nie pamięta? Znaczy, kto nie zna może? O, wszyscy znają. Dobrze. Super. A chcę do ciebie podobnym być. Ludzie są najwyższym stworzeniem Bożym. Bóg wszystko stworzył. Wszystko było dobre. Kiedy stworzył człowieka, było bardzo dobre. Jesteśmy najwyższym stworzeniem Bożym. Diabeł będzie chciał przyjść i będzie chciał to wykraść, że ty nie jesteś taki dobry czy dobra. Tak diabeł robi. Ludzie zaczynają w to wierzyć i zaczynają wierzyć w jego kłamstwa. Dużo ludzi sami sobie życie odbierają i przestają wierzyć w to, że jesteśmy najwyższym stworzeniem Bożym. Bóg dał nam życie. Chociaż każda osoba ma ogromny potencjał dobra, każdy z nas jest również splamiony postawą taką nieposłuszeństwa wobec Boga. Jest to grzech. Jest to grzech. Ta ludzka natura. Kolejnym nauczaniem czy doktryną jest zbawienie. Zbawienie, tak jak żeśmy mówili, jest to dar Boga dla nas, abyśmy je mogli przyjąć. Nigdy nie możemy nadrobić za grzech jakimś samoudoskonalaniem się czy dobrymi uczynkami. Teraz żyjemy w czasie, gdzie wszyscy chcą się samoudoskonalać. Tak, jest masę miejsc na internecie, czy na YouTube, czy cokolwiek. Samo udoskonalanie się. Człowiek chce sam siebie polepszyć. I w tym nie ma nic takiego złego, jeżeli człowiek wie, że bez Boga nie możemy być doskonali, nie możemy się udoskonalić. Możemy próbować być lepsi i jest to dobre, jest to okej, ale tylko Bóg daje nam zbawienie. Nic nie możemy zrobić, żeby osiągnąć, żeby zasłużyć sobie na zbawienie. Więc potrzebujemy Bożego przebaczenia, zbawienia. Wszyscy rodzimy się w grzechu i mamy potrzebę Zbawiciela. Tym Zbawicielem jest Jezus. Kiedy przyznamy, że jesteśmy grzesznikami, kiedy żałujemy za nasze grzechy, wierzymy w naszym sercu i wtedy jesteśmy zbawieni od tego grzechu. Wieczność. I to jest ostatnia doktryna, którą chciałem się dzisiaj podzielić. Mamy inne również. Zachęcam. Wejdźcie na stronę czy PAOC. Nasza strona też ma link do wyznania naszej wiary w to, co wierzymy. Jest to też z PAOC. Więc ostatnia jest wieczność. Wierzymy w wieczność. Wierzymy, że człowiek czy ludzie są stworzeni, aby istnieć wiecznie. Jesteśmy Bożym stworzeniem, które jest wieczne. Tylko nie będziemy istnieć wiecznie tak, jak teraz jesteśmy, ale nasz duch będzie istnieć wiecznie. Kiedy będziemy z Chrystusem, będziemy istnieć wiecznie. Więc kiedyś zostawimy to ciało i będziemy z Chrystusem. Będziemy istnieć wiecznie oddzieleni od Boga przez grzech lub będziemy istnieć wiecznie z Bogiem poprzez przebaczenie i zbawienie. Wierzymy, że niebo i piekło są prawdziwymi miejscami wiecznej egzystencji, że będziemy albo tu, albo tam. Chciałbym przeczytać coś, co mnie dotknęło. Ktoś kiedyś napisał o Kościele, który wierzy, który widzi. I posłuchajcie. Kościół, który widzę, jest Kościołem, którego głową jest Jezus, którego pomocą jest Duch Święty i którego głównym celem jest przyprowadzanie ludzi do Chrystusa. Widzę Kościół, w którym wszyscy ludzie mogą zwrócić się do Boga i zmienić się w pełni oddanych wyznawców i naśladowców Jezusa. Widzę Kościół, którego szczere uwielbianie i chwała dotyka nieba i zmienia ziemię. Kościół, który wywyższa Chrystusa pięknymi pieśniami wiary i nadziei. Kościół, który widzę, ma przesłanie tak jasne, że życie zmienia się na zawsze, a potencjał jest realizowany dzięki mocy Jego Słowa. Kościół prawdziwych uczniów, uformowanych i ukształtowanych przez moc Słowa Bożego. Widzę Kościół pełny współczucia, do którego ludzie przychodzą z niemożliwych sytuacji, bo pragną być otoczeni miłością, przyjaźnią i nadzieją. Kościół, w którym można znaleźć odpowiedź i akceptację. Kościół, który widzę, jest kościołem zaangażowanym w wychowywanie, szkolenie i wzmacnianie pokolenia przywódców. Kościół, który widzę, jest kościołem wpływowym. Kościół takiej wielkości, że miasto i sąsiedztwo nie mogą go zignorować. Kościół, który rośnie tak szybko, że budynki robią się za małe. Widzę kościół, ludzi tak poświęconych Królestwu Bożemu, którzy ponoszą koszt i płacą cenę, aby zobaczyć przebudzenie duchowe ogarniające całą ziemię. Tak, Kościół, który widzę, mógłby również dobrze być naszym Kościołem. Polski Kościół pełny Ewangelii w Toronto. Kochani, jaka jest strategia naszego Kościoła? Jezus powiedział, że On przyszedł do tych, czy nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują lekarza, szukać i ratować co utracone. Jeszcze raz powracamy do tego, jaki jest nasz cel, dlaczego egzystujemy, aby wszyscy ludzie, zobaczyć ludzi, którzy zwracają się do Boga i stają się w pełni oddanymi, których nie znam. A się pytali, czy mogą mi coś... Mogą coś zrobić, żeby mi uprzyjemnić pobyt w kościele. Nawet taki prosty, z czym ja się nawet aż czasami niewygodnie czułem. Podeszła osoba i mówi, o, czy chcesz może kawę? No, zapytał się mnie, czy chcę kawę, to myślałem, powie mi, gdzie mogę pić sobie kawę. O, tam w tym rogu sobie możesz kawę wziąć. No też by to było miłe i grzeczne. Ale on mówi, kilka razy. Codziennie, kilka razy, tak, okay, to ty rozmawiaj, a ja ci kawę przyniosę. Z takim sercem sługi. Uniżenie. Wiecie, kiedy żeśmy nawet z braćmi rozmawiali wiele razy od tamtej pory, mieliśmy rozmowy i też jest to w naszym sercu, żeby pragniemy tego, żeby Bóg zaprowadzał te zmiany, tak żeby każdy z nas miał taką postawę sługi. Taką postawę sługi. Ja nic nie mogę powiedzieć, żeby nas gdzieś tam przekonać i zmusić. Tak? Do czegoś. Ale kochani, jest coś w tym, kiedy się uniżamy w takiej postawie Chrystusa, bo On przyszedł, żeby służyć, a nie żeby jemu służono. Każdy z nas, no przecież takie jest takie powiedzenie po polsku, no przecież nam korona z głowy nie spadnie. Pamiętacie? Wiecie, człowiek zaczyna żyć, kiedy zaczyna robić coś dla kogoś. Więc chcę dzisiaj zachęcić, może jedną osobę, może jedna osoba będzie tym zachęcona. Teraz tak, diabeł przyjdzie i będzie ci mówić, a nie, no nie rób siebie jakiegoś widowiska czy czegoś. Chciałbym, żeby każdy z nas gdzieś tam sobie... Mówię każdy z nas, bo jest to moje marzenie, że każdy z nas to zrobi, ale może jedna, dwie, trzy, może 10 osób to zrobi. Żebyśmy pomyśleli nad tym, jak możemy komuś usłużyć. W taki sposób, że będziemy mogli się uniżyć. Takie zdrowe, Boże uniżenie. Panie, co ja mogę zrobić? Ojcze, dziękuję Tobie za nasz zbór, za nasz Kościół, Panie. Za to, kim jesteśmy, za to, że Ty nas powołałeś. Ojcze, proszę Ciebie o każdego członka, o każdą osobę w naszym zborze. Panie, proszę Ciebie o dojrzałych wierzących, proszę Ciebie o nowych wierzących, proszę Ciebie o, żeby ten zbór się też wypełnił ludźmi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Panie, aby każdy z nas był sługą, abyśmy mieli postawę sługi. Ojcze, oddaję Ci cześć i chwałę. Panie, proszę Cię, żebyś dał nam siłę przebaczyć pastorowi, który za długo dzisiaj mówił. Amen.